Dzień dobry, mamy piątek, mija godzina 18, a to oznacza, że spotykamy się ponownie w audycji Bilet do kina, czyli będzie o filmach. Będą również ciekawe rozmowy, na początku jestem sam, ale spokojnie, Iga dołączy, Max też się dzisiaj pojawi, Grzegorz Chyluch-Liński, witam. Zanim przejdziemy do filmów i do tego, co jest najlepsze w naszej audycji, to na początek informacja, która mnie trochę zszokowała, zaskoczyła, ale bardzo przyjemnie i już zacieram ręce na to, co dziać się będzie w przyszłym roku, bo premiera tego serialu nastąpi bardzo szybko. 1670. Czy są na sali fani tej polskiej produkcji, która zawładnęła Netflixem? Dopiero co jesteśmy po trzecim sezonie, emocje jeszcze nie opadły. Ja stwierdziłem, że zacznę oglądać ten serial jeszcze raz od początku, tak na spokojnie, żeby przebyć tę podróż przez pierwszy, drugi i trzeci sezon. Jeżeli ktoś z was był we Wrocławiu, tam można było brać udział w wystawie Panorama Adam Czychy, wielki obraz. I od 5 sierpnia, wyobraźcie sobie, w samym centrum tej panoramy stało wielkie jajko. I ostatnio z tego jajka wykluł się on, Jan Paweł, czyli pan Topa, aktor, który wciela się w Jana Pawła w serialu 1670, oczywiście w stylu serialowym, oznajmił wszystkim, że jest tutaj tylko i wyłącznie po to, żeby zaprosić na czwarty sezon 1670. W tamtym tygodniu jeszcze z Igą dyskutowaliśmy o tym, czy będzie czwarty sezon, czy nie będzie. Twórcy chcieli, nic nie jest jeszcze potwierdzone. Trzeci skończył się tak, że no jest furtka albo i trzy na to, żeby pokazać dalsze losy Adam Czychy i rodziny Jana Pawła. Okazuje się, że twórcy za chwilę wejdą na plan zdjęciowy, aktorzy wrócą i będą tworzyć czwarty sezon. To ja proszę, żeby fani serialu 1600 Bilet do kina i przyznaję się, będą dwa filmy, filmy na platformach i trochę skusiło mnie to, jaką pozycję zajmują te filmy w rankingach danych platform i nie wiem, czy to nie przekłamuje, czy po prostu ludzie też, jak ja, kierują się tym, że film jest na miejscu pierwszym, to stwierdzili, włączę i obejrzę. Jesteśmy na Netflixie. Ja nie wiem, czy jeszcze jest na miejscu pierwszym, ale jeszcze kilka dni temu ten film zajmował miejsce pierwsze w top 10 najczęściej i najchętniej oglądanych filmów na Netflixie. To jest film Ostatni Dom. Jest to horror. Stwierdziłem, dawno nie było. Włączę, zobaczę. No i włączyłem. Trochę żałuję, ale postaram się gdzieś ten film obronić i pokazać te dobre strony tej produkcji. Ostatni Dom, jest to horror twórców zacnych tytułów, między innymi Lupę, więc myślałem, że będzie to fajna produkcja. Okazuje się, że nie za bardzo. Zaczynamy od tego, że poznajemy rodzinę, która zostaje przez opady deszczu zamknięta w swoim domu. Ale to nie jest tak, bo mieliśmy już taki film, że padał śnieg i nie mogli ludzie wyjść ze swojego domu, bo to groziło śmiercią. Tutaj jest trochę inaczej. Zaczyna padać deszcz. Ludzie są uwięzieni w domu, ponieważ ten deszcz blokuje im otwarcie drzwi, okna, nawet sforsowanie ściany czy wybicie szyby jest niemożliwe i oni stają się zakładnikami we własnym domu. I mamy rodzinę inżyniera, który ogarnia temat, jak przetrwać, taki survivalowy i techniczny. I im po części się to udaje. Zaczyna być nawiązywany kontakt między sąsiadami, których początkowo rodzina nie zna, mimo że na jednej ulicy żyją z sobą wiele lat. Mamy też taki obraz u nas w Polsce. I zaczynają pisać sobie na kartkach, pokazując przez okno informacje i pytając, co się dzieje, czy ktoś przyjdzie z pomocą i tak dalej, i tak dalej. Ciekawostka jeszcze jest taka, że jeżeli ktoś nie zdążył wejść do domu, to został na zewnątrz i też nie może wejść do tego budynku. I teraz tak. Problem polega na tym, że jesteśmy z rodziną przez kilka lat. Przepraszam, spoiler, ale tak też będzie. I po pierwszym miesiącu, po drugim miesiącu bycia w domu, gdzie jest mama, tata i dwójka dzieci, oni nadal mamy takie wrażenie, że są taką szczęśliwą rodziną. Mimo tego, że nikt nie wie, co się dzieje, kto ich w tym domu zamknął, co się dzieje, że jak pada deszcz, to nie mogą wyjść z domu, a oni nadal żyją tak jakby nigdy nic. I tutaj mi trochę to nie gra, bo naprawdę trzeba kochać siebie nawzajem bardzo, żeby przez 2-3 miesiące nie uszkodzić się nawzajem. No nie oszukujmy się. Jak ja oglądałem ten film, oglądałem go z małżonką i jak zobaczyłem napis 5 miesięcy później i oni nadal są szczęśliwi, to ja tak stwierdziłem, kochanie, nie wiem, czy dalej byłbym szczęśliwy z tobą po 5 miesiącach, gdybym był zamknięty w domu. Ale oni zaczynają kombinować. Robią swoje zapasy, robią swój ogród. Pod podłogą jest ziemia, zerwali podłogę, zrobili sobie ogród. Dają radę. Ta rodzina daje radę. Nawet nauczyła się polować. Nie będę mówił w jaki sposób i jak to robią, bo to będzie zbyt duży spoiler. Potem oczywiście okazuje się, kto ich uwięził, ale nadal nie wiemy dlaczego. Skoro to jest ostatni dom, to już można wywnioskować z tej historii, że wszyscy inni odeszli, a tylko im się to udało przetrwać. Finał za szybki. Dobre w tym filmie jest to, że pokazana jest relacja między mężem i żoną w sytuacji kryzysowej, gdzie trzeba chronić dzieci, trochę maskować rzeczywistość i ta relacja między nimi jest fajna, ale mogłaby być bardziej rozbudowana. To jest horror, ja bym powiedział, z elementami bajki science fiction. Do obejrzenia spokojnie, jak ktoś nie ma planów na weekend w piątek czy w sobotę wieczorem, ten film się bardzo fajnie ogląda, ale z takim uśmiechem ironii i trochę, jak to mówi młodzież, cringe'u, bo niektóre sytuacje naprawdę są odjechane i pewnie w normalnym świecie nie miałyby miejsca przy takim zagrożeniu. Ale jest drugi tytuł, który mam dla was, który jest troszeczkę lepszy od tego pierwszego. Jesteśmy na Amazon Prime. Tam pojawił się film Pomoc domowa. Thriller. No i tu się dzieje. Mamy młodą dziewczynę, która poszukuje pracy i jest na rozmowie o pracę w roli takiej pomocy domowej. Trochę gosposia, trochę opiekunka, trochę kucharka, trochę sprzątaczka. Ma początkowo stać się częścią rodziny Winchesterów. Ale ta nasza bohaterka też ma swoje tajemnice mroczne, bo po rozmowie o pracę ląduje na parkingu, śpi w samochodzie, bierze kąpiel na stacji benzynowej i czeka na ten upragniony telefon w sprawie pracy. W końcu go dostaje. I podczas rozmowy o pracę w domostwie swoich przyszłych pracodawców, no wszystko jest idealnie. No, czuć pieniądz, jakby to powiedziała jedna aktorka, wchodząc do takiego bogatego domu. Wszystko jest posprzątane, czyściutko, piękne dekoracje, fantastyczna rodzina, przemiła pani domu, tylko że jak wraca już po tym, jak zgodziła się tam pracować, to sytuacja się troszeczkę zmienia, bo dom jest w stanie agonalnym, w sensie nie wnętrze czy fasada budynku, tylko porządek, jaki zastaje w tym domu. Nasza poukładana pani domu nie jest do końca poukładana. W tym wszystkim jeszcze pojawia się ogrodnik. Jeżeli ktoś twarze, to nie wiem, czy to były twarze, nie, to nie twarze Greya, to był inny taki film dla pań, niezbyt ambitny. To ten taki aktor jest, to się paniom to spodoba. On też ma swoją rolę w tej całej produkcji, jest również pan domu, przystojny mężczyzna, który gdzieś zaczyna w pomocy domowej wzbudzać sympatię, jest odjechana córka i są przedziwne sytuacje, z którymi musi mierzyć się nasza pani domu, więc jestem ciekaw, jak odbiorą ten film kobiety i jestem ciekaw, jakby pomoc domową odebrała Iga. Być może uda mi się zapytać, być może Iga ten film będzie oglądała. Na plus, dużo zwrotów akcji, napięcie jest bardzo dobrze budowane.
Ja cały czas trwa na antenie
Radia Lublin. Wracamy, obiecałem, że będzie coś dla fanów serialu 1670. No to teraz uwaga, bo z Martyną Byczkowską rozmawiała osobiście Iga. Trochę jej zazdroszczę. Posłuchajcie tej rozmowy.
Dziś rozmawiam z aktorką Martyną Byczkowską. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Aktorką, ale też już reżyserką.
Można tak powiedzieć.
O tym też nie dzisiaj wiem. Porozmawiamy. Ale zaczniemy może od trzeciego sezonu 1670, bo teraz już można go oglądać, już jest. To jest taki sezon, w którym twoja postać Aniela gra pierwsze skrzypce, tak chyba można to powiedzieć. I to jest też serial, który no, spotkał się z niezwykłym odbiorem. Czy wy, pracując nad tą produkcją, czuliście już w kościach, że to będzie taki sukces?
To już pewnie wielokrotnie padło, że nie spodziewaliśmy się i ciężko jest założyć sukces jakiegokolwiek projektu, nawet jeżeli się w niego gdzieś wierzy i mieliśmy poczucie wyjątkowości tego, jak to Muflon Jakub Różyło napisał. A co do pierwszych skrzypiec, to ja dalej uważam, że Jan Paweł jednak spina cały ten... całe 1670.
Mhm. Poza tym był też LARP. To też bardzo ciekawa produkcja. Też w reżyserii Kordiana Kądzieli. Wasza kolejna współpraca. Ale po tych sukcesach aktorskich przyszedł czas na reżyserię i twój debiut. Jak ten pomysł się narodził? Kiedy to do ciebie przyszło, że chcesz zrobić swój film?
Droga jest bardzo długa, bo tak naprawdę już z Kają, nawiązujemy do tego w filmie naszym La Petite Mort, od dzieciństwa traktowałyśmy swoje funkcje jako każdą, czyli aktorka, reżyserka, montażystka, ponieważ gdzieś przez nudę i jakąś taką chęć w młodości tworzenia robiłyśmy te swoje filmy razem z bratem też i ze znajomymi. Czy z kolegami ze szkoły i już wtedy gdzieś to się objawiało, że na apelach szkolnych nie tylko chciałam występować, ale czasami gdzieś aranżowałam te apele, reżyserowałam te pokazy i po studiach aktorskich, kiedy nie miałam pracy jako aktorka, to też zgłosiłam się na kurs roczny w Szkole Wajdy na reżyserię dokumentu, gdzie swoją drogą uczył mnie profesor Maciej Cuska, który tutaj jest z filmem Kandydaci Śmierci.
Który też opowiada o robieniu filmów w dzieciństwie, więc tam się wszystko pięknie spina.
Tak, tak, tak. I zrealizowałam tam krótki metraż, bo my niestety byliśmy rocznikiem pandemii. Mhm. Więc mój projekt pełnego dokumentu, metrażu do dzisiaj montuję. I on trochę przez ten COVID został zatrzymany. I w tym czasie dostaliśmy zadanie, że skoro nie możemy ukończyć naszych pełnych metraży, to możemy zrealizować coś innego, takiego pandemicznego. I udało mi się stworzyć właśnie ten krótki metraż. I potem gdzieś ja z Kają chciałyśmy coś wspólnie zrealizować. To miał być spektakl teatralny. Chciałyśmy coś zrobić razem na scenie, jako aktorki. I napisałyśmy scenariusz, który już właśnie 6 lat temu rozpoczął się od pomysłu mojego na monodram. Ja grałam wtedy Ofelię w Teatrze Dramatycznym i byłam jakaś taka nienasycona tym, jak ta Ofelia, pomimo że non-stop gdzieś jest pokazywana i ten Hamlet jest taki już w naszej...
Wyeksploatowany.
Tak, tak by się wydawało, ale ja gdzieś miałam właśnie taki niedosyt tego Hamleta, tej Ofelii bardziej. I wpadłam na ten pomysł, co by było, gdyby po śmierci Ofelii ten dramat toczy się dalej już bez niej i tylko o niej mówią, a ona o sobie sama już nie może nic powiedzieć, bo jej nie ma. Co by było, gdyby ona wtedy dostała ten głos i gdzie ona się znalazła? Wymyśliłyśmy właśnie ten pomysł, że ja poczułam, że monodram to jest taka nudna sprawa i bardzo samotna, samej coś zrealizować, że możemy to połączyć i ta Ofelia może gdzieś w tym wyimaginowanym świecie, w którym ląduje, być rozszczepiona na dwie i ten konflikt mógłby dotyczyć właśnie jej decyzji, że jedna jej część się z tym nie zgadza. Mhm. A przy okazji mogłyśmy gdzieś omówić wtedy tę naszą przyjaźń i zamknąć pewien etap w życiu tych 25 lat.
Film teraz ma taki obieg festiwalowy, był prezentowany w Kazimierzu na Dwóch Brzegach.
Nie, tam się akurat nie dostałyśmy. Byłyśmy w Koszalinie, byłyśmy na Malta Festival w Poznaniu i w Sopocie.
I teraz Letnia Akademia Filmowa w Zwierzyńcu. Ale co dalej? Jest jakaś perspektywa na pokazy kinowe? Może jakieś pojedyncze chociaż?
Będziemy, już zostało to ogłoszone w Nowej Soli, Solanin Film Festival. Będziemy w Bydgoszczy na Przeźroczach. Dalej...
Czyli dalej festiwale.
Tak, festiwale. Tak, tak. Mhm. I planujemy oczywiście, tak jak już wcześniej wspominałyśmy, mamy gdzieś tą współpracę z MSN-em, z Kinomuzeum w Warszawie, więc jeżeli się uda, to taka oficjalna premiera byłaby właśnie w Kinomuzeum w Warszawie.
To na to czekamy. Wspomniałaś wcześniej o pandemii, o tym, jak ona zmieniła wasze plany. Ja miałam okazję tutaj na festiwalu rozmawiać z Magdaleną Schwarzbrat, reżyserką castingu. Ona powiedziała, że dla niej pandemia otworzyła drzwi bardzo szeroko, bo przez to, że zmienił się cały ten system castingowy, przez to, że teraz raczej wysyła się te self-tape'y z nagraniami, no to ona ma dostęp do wielu aktorów z przeróżnych miejsc w Polsce. Jak ty jako aktorka patrzysz na to, jak pandemia zmieniła ten wasz świat?
Może rzeczywiście z perspektywy reżyserki castingu jest to przyjemna zmiana, że dostajesz 100 filmików różnych aktorów z mniejszych miast, powiedzmy, niedostępnych, a ciężko byłoby ich zaprosić na casting do Warszawy. Także daje to na pewno jakieś możliwości obejrzenia większej ilości osób. Chociaż ja osobiście nie przypadam za nagrywaniem self-tape'ów w domu. I ta aura braku spotkania osobiście jednak twórców, reżysera, producenta czy reżyserki castingu, porozmawiania o tym, to jest taki dodatkowy etap, który się wytworzył i teraz stał się czymś naturalnym. Że często nie ma zaproszenia od razu na casting, tylko najpierw jest self-tape, który nagrywasz i no ja osobiście nie jestem tego fanką. Znam aktorów zresztą bardziej takich popularnych, gdzieś już tam wyżej postawionych, którzy z góry po prostu powiedzieli, że nie będą nagrywać self-tape, że jeżeli ktoś chce ich zaprosić na casting, mają taką możliwość i gdzieś im tego, wydaje mi się, że zazdroszczę. Ale są też magiczne historie. Nagrywasz się w pokoju we własnym domu i lądujesz na przykład w jakimś wybitnym filmie zaraz po self-tape'ie. To tak. Też jest ciekawe. Ale ogólnie wydaje mi się, że COVID i cała ta pandemia zmienił gdzieś to podejście do i pracy, i tego, że ona może być bardziej zdalna. Wydaje mi się, że pod kątem takim społecznym to ten zwrot taki z powrotem do wspólnego spotykania się gdzieś był odczuwalny, jakaś taka tęsknota za tym. Więc na szczęście tak jak ludzie bali się, że teraz już nie wyjdziemy do siebie, nie będziemy się spotykać, bo się tego przestraszymy, to na szczęście aż tak się
to
nie
się
zmieniło.
To się nie wydarzyło, tak, na szczęście. No i na szczęście widzowie do kin też wracają, z tego też myślę, że warto się cieszyć i zachęcać jak najbardziej, jak najczęściej do tych powrotów. Nie tylko na te duże filmy, ale też na te mniejsze. Wspomniałaś o kandydatach śmierci Macieja Cuskę, to jest świetny film. Czekamy na dystrybucję kinową twojego filmu. Mam nadzieję, że on też do kin trafi.
Byłoby to dla mnie ogromne zaskoczenie. Ja oczywiście kocham nasz projekt, ale traktuję go z taką odpowiednią empatią, że jest to jednak eksperyment, takie docu-fiction, połączenie naszych archiwalnych materiałów z dzieciństwa z historią fabularną i przez tą miksturę tych różnych gatunków. Ciekawa jestem właśnie, na razie krąży on na festiwalach, więc jest to też inna widownia, taka, która jest przyzwyczajona też do jakiegoś bardziej niezależnego kina. Także zobaczymy, czy La Petite Mort będzie taka potrzeba, żeby poszło szerzej, bo może miejsce tego filmu właśnie jest na takich festiwalach.
Może na festiwalach i w muzeach, tak. Więc może nasi słuchacze też gdzieś tam uda im się wybrać na któryś z tych festiwali, o których wspomniałaś. Czy to była jednorazowa twoja przygoda z reżyserią, czy planujesz coś dalej?
Montuję teraz taki swój debiut, bo to zrobiłam z Kają Zalewską.
Tak.
To jest nasz wspólny debiut z Kają. A ja teraz jestem właśnie w montażu do już takiego solo mojego projektu. Kaja tam gra. Nazywa się Kacze Bagno. I to jest jakaś taka rzecz, nad którą równolegle pracowałam, jak przy La Petite Mort, czy już naprawdę z kilka lat. Ale to będzie jeszcze bardziej, mam wrażenie, eksperymentalne i ja chciałam to zrobić po swojej.